Deren, wiedziałaś, że otworzyli nowe centrum handlowe w Owingsville? Zapytała mnie z podekscytowaniem moja żona Debora. Weź kluczyki do samochodu i jedźmy je sprawdzić. Przewróciłem oczami. Dochodziła 6 wieczorem, a ja miałem za sobą długi dzień w pracy. Perspektywa jazdy tam przez godzinę, 2 godzin zakupów i godziny powrotu nie była kusząca. Nie otworzyli cholernego centrum handlowego w Owingsville. Odpowiedziałem krótko. Mieszka tam tylko około 2000 ludzi. Dlaczego u diabła wielomiliardowa korporacja miałaby otwierać sklep pośrodku niczego, przy mieście, które nie jest wystarczająco duże, aby utrzymać McDonalda? Pisk drewna na kafelkach dotarł do moich uszu, gdy odsunęła stołek barowy od kuchennego blatu. Jej kroki w stronę mojego krzesła były ciężkie jak u nadąsanego dziecka. Nie powinienem był wszczynać kłótni. Upuściła coś nade mną. Błyszcząca czerwona ulotka przeleciała w powietrzu nad moją głową. Spojrzałem na swoje kolana i zobaczyłem znajome czerwono-białe loko. Grono pracowników w czerwonych kamizelkach uśmiechało się do mnie z nadbłyszczącego kartonu. Target pragnie powitać cię w naszej najnowszej lokalizacji w Owingsville. Przynieś to ogłoszenie, aby uzyskać dodatkowe 10% rabatu na pierwszy zakup. Uwielbiała to cholerne miejsce. Mieszkaliśmy w Lexington w Kentucky, a ona krążyła między wszystkimi 3 centrami. Królowa przecen, jak sama siebie nazywała. Debora zapełniała bagażnik naszego samochodu przedmiotami z wyprzedaży i odsprzedawała je potem na Amazonie. Arbitraż detaliczny, tak chyba to nazywała. Nie zrozumcie mnie źle, zarabiała na tym niezłe pieniądze. Kiedy zaczynała, byliśmy w średnim wieku z pustym już domem. Całe jej życie było poświęcone wychowywaniu dzieci. Kiedy Dusty i Jessica wyjechali na studia, zaczęła się nudzić. Obijała się po domu jak zwierzę w klatce. Namawiałem ją, żeby znalazła hobby. Do mojego przejścia na emeryturę pozostało kilka lat. Większość jej znajomych wciąż pracowała. Wtedy właśnie rozpoczął się szał szukania wyprzedaży. Owingsville jest oddalone o prawie godzinę drogi, a w mieście są 3 cholerne targety. Powiedziałem, czując narastającą irytację. Dlaczego musimy jechać na odludzie, żeby zdobyć to, co możemy kupić w mieście obok nas? Żona wróciła do kuchni i zaczęła zmywać naczynia. Każdy jej ruch był przesadny, by podkreślić jej niezadowolenie. Szafki zamykała tak mocno, że omal się nie popsuły. Szklanki uderzały o blat z ogromną siłą. Myślałem, że się rozbiją. Żałuję, że wtedy się poddałem. Gdybym po prostu ją zignorował, może wszystko byłoby w porządku. Nasza rodzina nadal byłaby cała. Policjanci nie przychodziliby do domu co tydzień, tylko na pogawędkę. Ale poddałem się. Zgodziłem się jechać. Dobra, weź torebkę i zakładaj butę. Prychnąłem, podnosząc się z fotela. Możemy jechać, ale nie na dłużej niż godzinne zakupy. Z rana muszę pracować, więc nie możemy się wygłupiać przez całą noc. Pisnęła z podniecenia i pobiegła do sypialni. Dlaczego do cholery zgodziłem się jechać? Podróż do Owingsville przebiegła spokojnie. Wiadomości leciały w radiu, a moja żona przeglądała informacje na telefonie. Przed wyjazdem byłem lekko zirytowany, lecz gdy dotarliśmy do Owingsville, prawie kipiałem. Godzina jazdy, a moja żona przez całą podróż przeglądała ofertę Amazona. Dotarliśmy już do centrum i GPS pokazywał, że pozostały nam jeszcze 4 km do przebycia. Z widoku mapy wynikało, że adres znajdował się w dużej odległości od miasta w kierunku Morehead. Lokalizacja sklepu nie miała większego sensu. Czy na pewno wpisałaś właściwy adres w GPS? Zapytałem Debora. Nie odpowiedziała, wciąż przeglądając telefon. Debora? Powiedziałem nieco głośniej. Spojrzała na mnie i uśmiechnęła się. Jej słodycz ochłodziła mój gniew. Było mi nawet przykro, że się złościłam. Jej życie bardzo się zmieniło w ciągu ostatniego roku i to było coś, co robiła, aby przetrwać chwilę samotności. Kochanie, czy na pewno wpisałaś dobry adres? Naprawdę nie sądzę, żeby aktualny miał jakikolwiek sens. Debora pochyliła się, wyjęła z torebki ulotkę i spojrzała na adres. Wyciągnęła rękę, wyjęła telefon z deski rozdzielczej i nacisnęła kilka przycisków. Kątem oka zauważyłam, że na jej twarzy widać zmieszanie. Tak, powiedziała. To właściwy adres. Dziwne jest to, że GPS właśnie się skorygował. Trasa zmieniła się na 3 km, po czym znowu odległość podskoczyła do 4. Samo miejsce jednak nie zmieniło się. Jeszcze się tym nie przejmowałem, ale byłem zdezorientowany. GPS wyraźnie wskazywał 4 km, kiedy wyjeżdżaliśmy z Owingsville na ciemną wiejską ścieżkę. Byliśmy w drodze już prawie minutę. Mógł to być błąd w oprogramowaniu, ale i tak poczułem się nieswojo. Moje oczy błądziły tam i z powrotem, to po ekranie, to po kontrastowych żółtych liniach na środku drogi. Odległość malała tak, jak powinna. Poczułem ulgę. Jeszcze 1,5 kilometra, wkrótce będziemy na miejscu. Spojrzałem na drogę i szukałem w oddali świateł parkingu. Minąłeś cel. Jeśli to możliwe, proszę zawróć i przejedź 2 kilometry. Twój cel będzie po prawej stronie drogi. Co do cholery? Powiedziałem w panice. Przed chwilą GPS wskazywał 1,5 kilometra. Nie było mowy, żebym przejechał 2 kilometry obok wielkiego domu handlowego przy wiejskiej drodze. Chyba sobie żartujesz, krzyknąłem do urządzenia. Zjechałem samochodem na pobocze i zawróciłem. Kiedy wracaliśmy w kierunku, z którego przyjechaliśmy, trzepotałem nerwowo ręką. Coś było nie tak, ale nie mogłem tego określić. Czy zamyśliłem się podczas jazdy? Czy GPS działał nieprawidłowo? Czy ten cholerny sklep w ogóle istniał? Na chwilę przed tym, jak miałem już zamiar powiedzieć żonie, że wracamy do domu, dostrzegłem przed sobą nienaturalnie jasne światło znajdujące się na linii lasu. Wysokie światła parkingowe świeciły znad drzew. Zwróciłem się do Debory, aby wyrazić swoje zaniepokojenie, ale na jej twarzy pojawił się zadowolony uśmiech. Mówiłam, że go znajdziemy, wykrzyknęła podekscytowana. Objechaliśmy linię drzew i zobaczyliśmy ogromny parking przed jasno oświetlonym sklepem. Po drugiej stronie parkingu stały może ze 3 samochody. Wyglądało to tak, jakby nikogo tam nie było poza kilkoma pracownikami. Zaparkowałem samochód na miejscu parkingowym najbliżej drzwi. Wysiedliśmy i zaczęliśmy iść w stronę wejścia. Na parkingu grała pozbawiona emocji muzyka, kojarząca mi się z windą. Spojrzałem w kierunku szczytów słupów oświetleniowych, ale nie widziałem żadnych głośników. Żaden z targetów w Lexington nie grał muzyki na parkingu, co napełniło mnie dziwnym poczuciem niepokoju. To wyglądało tak, jakby muzyka pojawiła się znikąd. Nawet wejście do budynku było dziwne. Podczas gdy większość sklepów ma wejście bezpośrednio po środku budynku lub 2 lustrzane wejścia na każdym końcu, tak tutaj było tylko jedno. Znajdowało się niemal dokładnie w prawym skrajnym rogu. Spojrzałem w lewo i zobaczyłem, że 3 inne samochody na parkingu były zaparkowane na samym końcu. Może z boku budynku znajdowały się drzwi dla pracowników, ale nie widziałem przejścia. Pomiędzy parkingiem a krawędzią budynku znajdowały się ze 2 metry trawy. Coś w wyglądzie zewnętrznym również było odpychające. Każdy inny sklep, jaki widziałem, był w kolorze kremowym lub beżowym z kilkoma czerwonymi markizami i czerwonym logo Target. Tutaj było inaczej. cały budynek był czerwony jak wóz strażacki. Przypominało mi to nierealistycznie jasną krew ze starych slasherów z lat 80. Jak normalnie widniało tylko jedno logo Target nad wejściem, tak tutaj budynek był nim pokryty. Były setki napisów, miały różne rozmiary. Co najdziwniejsze, nie było żadnej głównej tabliczki z napisem Target. Debora, coś mnie w tym przeraża. Powiedziałem z wahaniem. Wróćmy jutro w ciągu dnia. Wygląda na to, że i tak zaraz zamykają. Zobacz, jak niewiele samochodów stoi na parkingu. Zatrzymała się i odwróciła w moją stronę. Żywiołowy uśmiech zniknął z jej twarzy i został zastąpiony przez zmarszczone brwi. Jej ciało usztywniło się, jej głowa obracała się powoli z boku na bok. Jechaliśmy tutaj godzinę i dwa razy prawie się zgubiliśmy, powiedziała ze złością. Nie myśl ani przez chwilę, że wracamy do domu. Jeśli masz zamiar przez cały czas zachowywać się jak dupek, to zaczekaj w samochodzie. Byłem trochę oszołomiony. Deb mówiła zazwyczaj cicho i słodko. Może z kilka razy w życiu słyszałem, jak na coś przeklinała. Nigdy na mnie. Odwróciła się i przeszła przez przesuwane drzwi z przodu sklepu. Zraniony i zły, wróciłem do samochodu. Przez pierwszych 30 minut, kiedy Debora była w środku, skanowałem parking jak zwierzę szukające myśliwego. Główną drogą nie przyjechał żaden samochód i nikt nie wjechał na parking. Przez szklane drzwi prowadzące do budynku nie zauważyłem żadnego ruchu. Od czasu do czasu na parkingu migało światło. Poza tym wszystko wydawało się stosunkowo normalne. Raz czy dwa próbowałem dodzwonić się do Debory, ale nie otrzymałem odpowiedzi. W połowie długiego, przepraszającego SMS-a zdecydowałem się zostawić ją jednak w spokoju. Prawdopodobnie potrzebowała czasu, aby ochłonąć, a okazyjne zakupy w Targecie były najlepszym na to lekarstwem. W pewnym momencie zasnąłem. Nie było to zamierzone, ale na smartfonie mogę wykonać tylko trochę bezcelowego przewijania, zanim zacznę podsypiać. Spałem od około 45 minut, kiedy telefon komórkowy zaczął wibrować w mojej dłoni. Zaskoczony nagłym ruchem spojrzałem na telefon. To był SMS od żony. Myślałem, że Debora napisze i że zaraz wychodzi, ale nie. Treść SMS-a mnie zaskoczyła. Było tam napisane: pomóż mi. Wiadomość była dwuznaczna. Czy potrzebowała pomocy w niesieniu czegoś do samochodu? Czy było coś, o czym chciała zasięgnąć mojej opinii? Wysłałem odpowiedź. W czym potrzebujesz pomocy, kochanie? Brak odpowiedzi. Minęły 3 minuty. Spróbowałem ponownie. Nic ci nie jest? Kolejne kilka minut i nadal brak odpowiedzi. Zaczynam się martwić. Czy mam wejść? Czekałem kolejną minutę, ale ona mi nie odpisała. Odpinając pas bezpieczeństwa, pchnąłem drzwi samochodu i poczułem opór oraz głośne uderzenie. Spojrzałem w lewo. Obok mnie stał żółty samochód. Nie było go tam, kiedy szedłem spać i po prostu trzasnąłem drzwiami w jego bok. Było wystarczająco dużo miejsca, żebym mógł się wysunąć, więc stanąłem na jednej nodze i jakoś wyszedłem, po czym zamknąłem drzwi. Pochylając się, spojrzałem na bok żółtego auta, z którym stykały się moje drzwi. Nie było żadnego wgniecenia ani śladu. Z ulgą wstałem i odwróciłem się, aby skierować się w stronę drzwi wejściowych. Zaintrygował mnie ocean żółtych aut. Były to dziesiątki marek i modeli, ale każdy pojazd na parkingu był żółty. Prawie każde miejsce było zajęte. Ale na parkingu nie było nikogo, same pojazdy. Kiedy odwróciłem się, aby skierować się w stronę drzwi, w środku nie widziałem nikogo poruszającego się. Mój żołądek stał się cięższy. Coś było nie tak. Kiedy przekroczyłem drzwi wejściowe, sklep wyglądał tak jak powinien, z kilkoma wyjątkami. Wszystkie kasy były kasami samoobsługowymi i nie było miejsca na obsługę. Tam, gdzie można by się spodziewać działu obsługi klienta, była pusta czerwona ściana. Znajdowała się też zagroda dla wózków, ale stała pusta. Wszystkie produkty, które widziałem na półce, nie miały żadnych napisów. Tylko logo Target i zdjęcie tego, co było w środku. Najdziwniejszym był brak ludzi. Jedynym dźwiękiem w budynku była grana na klawiszach piosenka The Girl from Ipanema. Miała metaliczną jakość, jakby leciała z radia z czasów II wojny światowej. Brakowało jakiegokolwiek basu. Od czasu do czasu przebijały się trzaski zakłóceń, powodując, że się krzywiłem. Jakby w trakcie odtwarzania ktoś poruszał kablem jack. Halo? Powiedziałem głośno. Nie był to krzyk, ale było to głośniejsze niż mój normalny głos. Naprawdę, ciężko było mi nie krzyczeć z całych sił, ale nie chciałem sprawiać wrażenia niestabilnego psychicznie, gdyby okazało się, że w sklepie są inni ludzie. Musi to być ktoś jeszcze, pomyślałem. Dlaczego do cholery parking miałby być pełny, skoro nikogo nie było w środku? Dlaczego sklep był otwarty i świeciły się światła? Nikt nie odpowiedział na moje wezwanie. Przepraszam, powiedziałem trochę głośniej. Kiedy wszedłem do sklepu, moje kroki niemal zdawały się odbijać echem. Debora, słyszysz mnie? Cisza. Czy ktoś jest w tym cholernym budynku? Krzyczałem. W skroniach mi pulsowało i wydawało się, że muzyka płynąca z głośników stała się głośniejsza, zagłuszając moje wołanie. Biegłem wzdłuż alejek, gorączkowo rozglądając się na boki, mijając rząd za rzędem zwykłych półek wypełnionych czerwonymi opakowaniami, w kółko krzyczałem imię mojej żony. Telefon zawibrował w mojej kieszeni, więc go wyciągnąłem. Kolejna wiadomość od Debory. Proszę, zabierz mnie stąd. Dreszcz przebiegł mi po plecach. Czy słyszysz, jak do ciebie krzyczę? Pojawił się dymek z wielokropkiem, pokazujący, że wpisuje odpowiedź. Nie, słyszę tylko czerwonych ludzi. Chowam się przed nimi w łazience. Proszę, przyjdź mi pomóc. Nie miałem czasu zarejestrować, co miała na myśli, mówiąc czerwoni ludzie. Ruszyłem biegiem w stronę tyłu sklepu. Kiedy przechodziłem obok działu z ubraniami, spanikowałem i odskoczyłem, uderzając w stojak wypełniony ubraniami. Czerwony mężczyzna bez twarzy stał na platformie za rzędami ubrań. Jasne linie światła odbijały się od jego gładkiego ciała. W ogóle się nie poruszał. To manekin, pomyślałem. Rusz dupę i znajdź Deborę. Wstałem i obszedłem dookoła półka. Bez rządzącego mną strachu widziałem teraz dokładnie, że błyszczący czerwony mężczyzna był tylko manekinem. Nie było na nim jeszcze żadnych ubrań. Być może sklep został otwarty, zanim zdążyli go odziać. Gdy przechodziłem obok, mój puls zwolnił. Widziałem znak łazienki zwisający z sufitu nad głową i podbiegłem w tamtym kierunku. Gdy tylko wyciągnę Deborę z łazienki, wrócimy szybko do domu. Nie ma innej opcji, mam dosyć tego miejsca i... Wtedy usłyszałem kroki. Kiedy odwróciłem się w stronę działu z ubraniami, zobaczyłem, że jaskrawo-czerwony manekin zszedł z cokołu. Stał na jasnych, białych kafelkach chodnika. W ciągu zaledwie chwili istota przesunęła się co najmniej 5 metrów w moją stronę. W pobliżu nie było nikogo. Co do cholery? Powiedziałem głośno. Powoli zacząłem iść do łazienki, nie spuszczając wzroku z manekina. Nie poruszył się, ale miałem nieprzyjemne uczucie, że obserwuje mnie swoją pozbawioną rysów twarzą. Pot zaczął lać mi się z czoła. Nagle za mną rozległy się kroki. Odwróciłem się i zobaczyłem kolejnego czerwonego manekina stojącego jakieś 30 metrów dalej po drugiej stronie. Gdy spojrzałem w tamtym kierunku, za moimi plecami usłyszałem kolejne kroki. Kiedy się odwróciłem, manekin z działu odzieży był metr bliżej. Zanim zdążyłam zebrać myśli, oba błyszczące czerwone manekiny rzuciły się w moją stronę. Wpadłem w panikę i pobiegłem do przejścia znajdującego się za mną. Ich twarde stopy stukały o podłogę, z łatwością zdobywając przewagę. 20 lat po moim najlepszym wieku nie byłem już przyzwyczajony do dużego wysiłku fizycznego. Nie przebiegłem więcej niż 2 alejek, a już traciłem oddech. Wchodząc do wysepki z półkami, odwróciłem się w stronę nadbiegających czerwonych manekinów. Zdesperowany przeszukałem pobliskie półki w poszukiwaniu broni. Były tu artykuły gospodarstwa domowego i zacząłem przeglądać niższe półki. Po mojej prawej stronie stał tani nóż szefa kuchni z czerwoną rączką. Rzuciłem się po niego w samą porę. Kiedy zdjąłem plastikową osłonę, zza rogu wyszło 2 czerwonych mężczyzn. Wyciągnąłem nóż w stronę ich obu, a oni zatrzymali się. Oboje przechylili głowy na boki jak zdezorientowane psy. Odwrócili się ku sobie, gdy jeden z nich zaczął uderzać twardym palcem w dłoń. To brzmiało jak alfabet Morsa. Drugi zaczął wydawać ten sam dźwięk stukania. Jednocześnie odwrócili się i podeszli do czerwonego filaru znajdującego się kilka stóp za nimi. Przyglądałem się uważnie, od czasu do czasu skanując obszar za sobą. Ich nagłe wycofanie się zdenerwowało mnie tak samo jak sam pościg. Kiedy dotarli do czerwonego filaru, obydwoje odwrócili się i oparli o niego plecami. Wyciągając ramiona prosto nad ciała, odchylili głowę do tyłu. Głośność muzyki w markecie zaczęła się gwałtownie zwiększać. Patrzyłem, jak 2 czerwoni mężczyźni cofnęli się i zniknęli w filarze. Mój umysł miał trudności ze zrozumieniem tego, co przed chwilą zobaczyłem. W sklepie znów panowała cisza. Poczułem, jak wzmaga się pulsowanie moich skroni. Gdy otrząsnąłem się z chwilowego oszołomienia, ponownie zacząłem ostrożnie kierować się w stronę łazienek. Poruszałem się powoli, sprawdzając każdy korytarz, zanim przeszedłem do następnego. Ciągle szukałem czerwonych ludzi. Wydawało mi się, że minęła wieczność, ale w końcu dotarłem do korytarza z łazienkami. Światła zamigotały dziko, a muzyka ucichła. Po lewej stronie znajdowała się toaleta męska, po prawej damska. Podbiegłem szybko do drzwi, chwyciłem za klamkę i pociągnąłem ją. Za drzwiami znajdował się mur z czerwonej cegły. Z frustracji uderzyłem w niego pięścią. Deren? Usłyszałem stłumiony głos za ceglanej ściany. Deren, czy to ty? Debora! Krzyknąłem. Czy wszystko w porządku? Jestem na zewnątrz. Czy jest jakiś sposób na wydostanie cię? Nie, jęknęła, ale wydaje mi się, że słyszę. Jej słowa zostały przerwane mrożącym krew w żyłach krzykiem. Słyszałem łomot i głuchy odgłos przez czerwone cegły. Wykrzykiwałem jej imię raz po raz, ale ona już mi nie odpowiedziała. W pokoju za ceglaną ścianą zapadła cisza. Potem na końcu korytarza rozległ się stukot plastikowych kroków. Odwróciłem głowę i zobaczyłem 10 błyszczących czerwonych mężczyzn blokujących korytarz. Ich głowy były przechylone pod różnymi kątami. Niektórzy trzymali w gładkich dłoniach kawałki rurek, inni zaś rozmaite noże kuchenne. Łańcuch kołysał się leniwie w rękach czerwonego człowieka przed hordą. Moje oczy biegały tam i z powrotem pomiędzy nim, ceglanym murem oddzielającym mnie od mojej żony i grupą demonicznych czerwonych manekinów. Zacząłem głośno płakać. Pogodziłem się z faktem, że nie mogę uratować Debory. Do diabła. Nie mogłem uratować nawet samego siebie. Z rezygnacją upadłem do tyłu. Kiedy moje plecy spotkały się z czymś, co uważałem za ślepy koniec korytarza, ze zdziwieniem poczułem, jak drążek drzwi, których tam nie było, uderzył mnie w krzyż. Drzwi ustąpiły, a ja upadłem do tyłu, uderzając głową mocno o podłogę. Mój wzrok zamglił się, gdy patrzyłem, jak drzwi oznaczone jako wyjście awaryjne zamykają się z hukiem. Straciłem przytomność. Kiedy doszedłem do siebie, leżałem na polu. Wysoka trawa ocierała się o moją twarz, a nocne powietrze wypełniały odgłosy nocnych zwierząt. Głowa mi pulsowała i przez chwilę nie mogłem sobie przypomnieć, dlaczego leżałem na ziemi. Podniosłem się i sięgnąłem do przodu, żeby chwycić klamkę, ale niczego nie znalazłem. Przede mną było tylko puste pole. Ujrzałem światło księżyca, odbite od przedniej szyby mojego samochodu w oddali. Budynek zniknął. Setki żółtych samochodów zniknęły. Trawa i chwasty zastąpiły parking. Widzicie, to było 7 miesięcy temu. Zadzwoniłem na policję w Owingsville, która przybyła na miejsce zdarzenia w celu zbadania sprawy. Przyjęli moje zeznania i spojrzeli na mnie ze zdziwieniem, gdy historia nieobecnego już sklepu Target stawała się coraz dziwniejsza z każdym kolejnym zdaniem. W Owingsville nigdy nie było takiego sklepu, powiedział jeden z funkcjonariuszy. To nie jest miejsce, w którym otwiera się tego rodzaju sklepy. Debora nigdy nie wróciła. Przez cały ten czas jest wpisana na listę osób zaginionych. Detektywi z Owingsville i Lexington przesłuchiwali mnie więcej razy niż mogę zliczyć. Przeszukali dom i nasze samochody. Przepytywali każdą cholerną osobę, którą oboje znaliśmy. Nikt już ze mną nie rozmawia. Nasi przyjaciele nie odpowiadają na moje telefony. Moja rodzina nie chce ze mną rozmawiać. Rodzina Debory zatrudniła prywatnego detektywa. Czasem widzę, jak ten tłusty drań za mną podąża. Do diabła. Nawet rzuciłem pracę. Nie mogli mnie zwolnić, ale upewnili się, że wiem, iż nie jestem już tam mile widziany. Tęsknię za żoną, a wszyscy myślą, że to ja ją zabiłem. Moje życie się rozpada. Ale może to się zmieni. Muszę wkrótce znów zadzwonić po detektywów. Kiedy dzisiaj sprawdzałem pocztę, było w niej coś dziwnego. Coś, co daje mi odrobinę nadziei. To był listonosz, który przyniósł ulotkę. Taką samą, jaką Debora pokazała mi wiele miesięcy temu, reklamująca tym razem inną lokalizację. Target pragnie powitać cię w naszej najnowszej lokalizacji w Paryżu. Przynieś tę ulotkę, aby uzyskać dodatkowe 10% rabatu na pierwszy zakup. Ta sama grupa pracowników w czerwonych kamizelkach uśmiechała się do obiektywu. Tandetne uśmiechy i w ogóle. Po środku znajdowała się twarz, którą tak dobrze znałem. Uśmiechała się tym samym uśmiechem, który widziałem tysiące razy. Tam, między nimi, stała Debora. Autor opowiadania No Light to See. Tłumaczenie i opracowanie Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęzak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alex Lee TV, Polish Sausage, Jurek Ziajko, Azza, Leonie B, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Enzi, Jus, Drzewiaste, Viola, Kasia oraz Seirio Gameplay. Do usłyszenia.